Historia mojej rodziny jest dość skomplikowana. Moja mama urodziła się i wychowała w Ameryce, ale jej rodzice pochodzili z Niemiec. Kiedy byłem mały, opowiadano mi, że dziadkowie przyjechali do Stanów, aby uciec przed II wojną światową. Dopiero później dowiedziałem się prawdy o dziadku, o tym, że był nazistą. Jako członek partii nazistowskiej uczestniczył w wielu okrutnych akcjach skierowanych przeciwko Żydom w swoim rodzinnym mieście Karlstadt. Nękał i dyskryminował każdego, kto nosił na ubraniu gwiazdę Dawida. Gdy tylko osiągnął odpowiedni wiek, zaciągnął się do niemieckiej armii, ale to było już pod koniec wojny. Kiedy siły aliantów wkroczyły do Niemiec, dziadek wraz z rodziną uciekli do Ameryki. Tutaj mogli zatrzeć wszystkie swoje powiązania z nazistowskimi Niemcami, zmieniając nazwisko na Moffat. Potem przez 50 lat nikt nie dowiedział się prawdy. Cała przeszłość mojego dziadka została zamknięta w kartonowym pudle, które trzymał na strychu. Pamiętam, jak odwiedzaliśmy ich jako dzieci. Razem z bratem lubiliśmy bawić się w chowanego, ale istniało jedno miejsce, do którego nie wolno było nam wchodzić. Strych. Myślałem, że się o nas bali. Spodziewałem się, że mogą się tam znajdować jakieś niebezpieczne przedmioty. Okazało się jednak, że dziadek bardzo nie chciał, żebyśmy odkryli zawartość kartonu. Przypominam sobie, że przebywanie na strychu źle na niego wpływało. Rzadko się tam wybierał, a jeśli już poszedł, to dość niechętnie wracał. W końcu jednak prawda wyszła na jaw, ale stało się to dopiero rok po śmierci dziadka. Wujek porządkował rzeczy na strychu i wtedy natknął się na tajemnicze pudło. Wewnątrz znajdowały się nazistowskie pamiątki, jeszcze z czasów wojny. Flagi, przypinki, a nawet wydanie Mein Kampf. Nieoczekiwane znalezisko bardzo podzieliło moją wzburzoną i zniesmaczoną tym faktem rodzinę. Niektórzy od razu chcieli wyrzec się dziadka. Inni uważali, że powinniśmy mu wszystko wybaczyć. Kiedy dowiedziałem się, co skrywał karton na strychu, początkowo nie wiedziałem, jak podejść do tematu. Tak naprawdę nie znałem dziadka za dobrze, ale nigdy nie pomyślałbym, że mógłby wierzyć w te wszystkie okropieństwa. Był miły, miał bardzo łagodny charakter, a przede wszystkim kochał mnie i mojego brata. Jako że tę część swojego życia aż tak długo utrzymywał w tajemnicy, nikt nie mógł stwierdzić, czy umierał z poczuciem winy i żalem, czy też może w chwili śmierci wciąż był zapalonym antysemitą. Chociaż bardzo pragnąłem wierzyć w to, że dziadek był prawym człowiekiem, który po prostu podjął w młodości kilka złych decyzji, to wkrótce odkryłem coś, co obudziło we mnie całą masę wątpliwości. Wujek nie chciał mieć nic wspólnego z odnalezionym pudłem, dlatego oddał je mnie i mojemu bratu. My dwaj także mieliśmy odmienne opinie odnośnie działalności dziadka. Wcześniej, zanim cała ta nieprzyjemna sprawa wypłynęła, mieliśmy różne zdania w wielu kwestiach. Powiedzmy, że często się ze sobą nie zgadzaliśmy. Doszło nawet do tego, że przez rok w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy. Generalnie mój brat wierzył w niewinność dziadka, a jego miłość do nazistów usprawiedliwiał ślepą niemiecką dumą. Twierdził, że nie istniały dowody na to, by rzeczywiście uczynił komuś coś złego. Jedyny ślad, jaki potwierdzał antysemickie działania naszego dziadka, to zeznania naocznego świadka z Karlstadt, który rozpoznał go wśród biorących udział w Nocy Kryształowej. W wyniku tamtych wydarzeń spłonęła w mieście synagoga. Mój brat uważał, że świadkowie musieli się pomylić lub po prostu kłamali. To z kolei prowadzi do sedna mojego konfliktu z bratem. Chociaż nie miałem co do tego całkowitej pewności, wydawało mi się, że popierał te same nacjonalistyczne idee co dziadek. Dorastał, wsłuchując się w jego historię, i zwykle bardzo mu się podobały. Dziadek opowiadał mu stare niemieckie bajki, a także wojenne opowieści niemieckich i pruskich żołnierzy z czasów wojny siedmioletniej i pierwszej wojny światowej. Mój brat zawsze z dumą chwalił się swoimi niemieckimi korzeniami, gdzie tylko mógł. Na przykład w szkole, przy omawianiu drzewa genealogicznego. Kiedy uczył się w koledżu, skrupulatnie oszczędzał pieniądze na podróż do Niemiec. Zależało mu, by odwiedzić Karlstadt i okoliczne miejscowości, ale wycieczka nigdy nie doszła do skutku. Jeśli chodzi o mnie, nie mam problemu ze swoim etnicznym pochodzeniem. Jednak nie mogę powiedzieć, że podzielam z tego powodu podobny entuzjazm co mój brat. Nigdy nie miało to dla mnie większego znaczenia. Myślałem nawet, że to głupie. Osoba mówiąca po angielsku, wychowana w Chicago, a mówi o sobie z pełnym przekonaniem: jestem Niemcem. Tak więc otrzymaliśmy karton pełen nazistowskich przedmiotów i musieliśmy zdecydować, co z nimi zrobić. O dziwo, mój brat miał świetny pomysł, co sprawiło, że w tym jednym z niewielu przypadków natychmiast doszliśmy do porozumienia. Zaproponował, żebyśmy oddali wszystko do muzeum. Jednak bardzo zależało mu, żeby przy okazji coś na tym zarobić. Mnie było wszystko jedno. Chciałem tylko jak najszybciej pozbyć się tych rzeczy, zdając sobie sprawę z tego, co kryje. Z obrzydzeniem patrzyłem na stare, zakurzone pudło stojące na stoliku w moim własnym salonie. Po pierwszych ustaleniach zabraliśmy się do przesortowania przedmiotów. Chcieliśmy zobaczyć, co miało wartość dla nas, a co mogłoby okazać się wartościowe dla muzeum. Wyjęliśmy flagi, Mein Kampf, stare zdjęcia, ulotki, na których widniały antysemickie karykatury Żydów. Zatrzymaliśmy się dopiero przy małym, brudnym woreczku leżącym pod stosem ulotek. Był zrobiony z cienkiego, brązowego materiału, związany na górze krótkim sznureczkiem. Zaciekawieni odwiązaliśmy go. Nie spodziewaliśmy się znaleźć tego, co było w środku. Odkryliśmy w nim około 1000 złotych monet. Na początku byliśmy przekonani, że nie są prawdziwe, że to tylko mosiężna imitacja złota. Jednak po dokładniejszych oględzinach i grzebaniu w nieocenionych internetowych źródłach potwierdziliśmy, że mamy do czynienia z prawdziwym złotem. Doprowadziło nas to do kolejnego, ważnego pytania. Co worek ze złotymi monetami robił w pudle dziadka, pełnym nazistowskich pamiątek? Brat doszedł do wniosku, że dziadek zarobił je jakoś w młodości i pewnie miał zamiar przekazać je nam po śmierci, ale zapomniał. Według mnie ta teoria nie miała sensu. Czy ktoś emigrujący do Ameryki nie chciałby spożytkować tych pieniędzy na życie? Z tego co wiem, kiedy dziadkowie przybyli do Stanów, cierpieli biedę. Weszli na prostą dopiero po rozkręceniu własnego zakładu krawieckiego. Nie, musiał istnieć jakiś inny, mroczny powód, dla którego woreczek z takim skarbem leżał skryty w tym starym pudle. Wszystko, co znaleźliśmy w kartonie, miało bezpośredni związek z nazistami. Wszystko, z wyjątkiem tego złota. Ono też musiało być w jakimś stopniu powiązane. Wtedy przyszła mi do głowy pewna myśl, która sprawiła, że poczułem na plecach ciarki. Powszechnie znane były relacje mówiące o mieszkańcach niemieckich wsi i miasteczek, plądrujących i dewastujących żydowskie domy i przedsiębiorstwa, zabierających ze sobą wszystko, co tylko zdołali unieść. Wiedziałem, że mój dziadek także brał udział w takich zamieszkach, wobec czego nasunął mi się wniosek, że to złoto musiało zostać skradzone żydowskim ofiarom podczas jednej z podobnych akcji. To jedyne możliwe wyjaśnienie. Po co inaczej dziadek chowałby monety tak długo, nikomu o nich nie wspominając? Dlaczego miałby trzymać złoto na poddaszu, jeśli nie pochodziłoby z kradzieży? Kiedy moja ciocia potrzebowała pilnej operacji, wszyscy stawaliśmy na głowach, żeby zebrać pieniądze. Dlaczego wtedy dziadek nie sprzedał swojego skarbu? Dla mnie było jasne, że znalezione złoto nie należało do nas. Jednak mój brat nawet nie chciał o tym słyszeć. Tłumaczył, że od czasu rzekomej grabieży minęło 80 lat. A prawowici właściciele pieniędzy na pewno już nie żyją. Skoro nie ma ich komu zwrócić, należą teraz do nas. A co z przodkami ofiar? Gdybyśmy tylko zechcieli trochę poszperać, moglibyśmy dowiedzieć się, skąd pochodzi tajemnicze złoto i zobaczyć, czy gdzieś przypadkiem nie żyją krewni okradzionych ludzi. Nie spodobał mu się ten pomysł. Nie spodobało mu się, że chciałem postąpić uczciwie. Zaczął wygłaszać tyrady, w których powtarzał, dlaczego to my zasługujemy na te pieniądze bardziej niż jakiś stary zgret w Niemczech. Jak to powinniśmy zostawić przeszłość w przeszłości? Generalnie mówił wszystko, aby tylko usprawiedliwić zatrzymanie tego złota. Za każdym razem odpowiadałem mu to samo, że były to pieniądze zbroczone krwią. Drwił sobie z moich uwag, a kiedy tylko spróbowałem zabrać mu worek z monetami, ściskał go w rękach jeszcze mocniej. Sprzeczaliśmy się wtedy przez cały dzień, aż w końcu uznałem, że dłużej już nie dam rady. Miałem serdecznie dość tego głupiego pudła, mojego brata i Niemiec. Dałem za wygraną. Zgodziłem się, by zostawił złoto dla siebie. Ja nie chciałem mieć z tą sprawą nic wspólnego. Bardzo się ucieszył z takiego obrotu spraw. Chwycił karton pod pachę i w podskokach opuścił mój salon. Nalałem sobie szklaneczkę whisky i usiadłem wygodnie w fotelu, przez resztę dnia rozmyślając nad słusznością swojej decyzji. Nie pamiętam, żebym się kładł spać tamtej nocy. Chyba po prostu zasnąłem w fotelu. Następnego dnia zadzwoniłem do swojej dziewczyny i powiedziałem, co się stało. Słusznie, nie pochwalała tego, co zrobiłem. Powiedziała, że niepotrzebnie pozwoliłem Damienowi zabrać złoto. Usiłowałem wytłumaczyć jej sytuację, w której się znalazłem. Jak bardzo nasza nazistowska przeszłość zdążyła już namieszać. Jak wszyscy w rodzinie kłócili się ze sobą w związku z tą sprawą. Jedyne, czego pragnąłem, to żeby ten koszmar wreszcie się skończył i żeby wszystko wróciło do normalności. Do czasów, w których między mną a bratem nie wybuchały ciągle kłótnie o poglądy polityczne. Do chwil, w których moje obie babcie piekły razem ciasta w jednej kuchni. Kiedy bawiliśmy się z kuzynostwem na podwórku, a ciotki i wujkowie patrzyli na nas i śmiejąc się snuli wizję przyszłości na temat tego, kto z nas zostanie artystą, a kto atletą. To wszystko zakończyło się w momencie odkrycia tego nieszczęsnego pudełka. Sytuacja uspokoiła się trochę po tym, jak Damian zabrał ze sobą monety. Od tamtej pory nikt go nie widział. Do nikogo się nie odzywał. Może nie chciałby wieść o spadku, który dopiero co wpadł w jego ręce, tak szybko się rozniosła. W głębi duszy jednak miałem nadzieję, że chodziło o coś innego. Liczyłem na to, że w afekcie euforycznego roztargnienia zgubił gdzieś pudło z cenną zawartością i odzyskamy święty spokój. Nic takiego oczywiście się nie stało. Jednak koniec końców muszę przyznać, że rzeczywisty bieg wydarzeń bardzo mnie zaskoczył. Była środa, wieczór. Spałem już w najlepsze, kiedy nieoczekiwanie zadzwonił telefon. Odebrałem, bardzo zaspany i zdenerwowany, ze względu na późną porę. W słuchawce zaskoczył mnie znajomy głos. Był to nie kto inny, tylko mój braciszek. Brzmiał kompletnie jak nie on. Zazwyczaj mówił głośno, z pewnością siebie. Tym razem ledwo go słyszałem. Był czymś wyraźnie zdenerwowany. Jego głos drżał i łamał się. Koniecznie chciał do mnie przyjechać i pilnie o czymś porozmawiać. Normalnie kazałbym mu spadać, ale miałem przeczucie, że chodzi o to tajemnicze złoto. Wiedziałem, że to może być moja jedyna szansa, by przemówić mu do rozsądku, dlatego pozwoliłem mu przyjechać. Nie czekałem na niego długo. Pojawił się zaledwie 10 minut później, co oznaczało, że musiał być już w drodze, kiedy do mnie telefonował. Gdy tylko otworzyłem mu drzwi, od razu zauważyłem wyraz przerażenia na jego twarzy. Blada skóra, worki pod oczami. Jednak moją szczególną uwagę zwróciły roztrzęsione ręce, w których ściskał przedmiot naszej ostatniej dyskusji. Worek ze złotymi monetami. Byłem przekonany, że chciał je oddać, bo zżerało go poczucie winy. Okazało się, że rzeczywiście zmienił zdanie. Ale z innego powodu. Podałem mu szklankę whisky i zapytałem wprost, co go do mnie sprowadza. Wtedy wszystko mi opowiedział. Wyznał, że złoto jest przeklęte. Wyśmiałem go, myśląc, że przesadza, ale bardzo się za to obruszył. Mówił, że doświadczył niewytłumaczalnych zjawisk. Nie rozumiałem, co miał na myśli, lecz zapewniał mnie, że mówił prawdę. wszystko zaczęło się tego samego wieczoru, kiedy przyniósł złoto do swojego mieszkania. Wizja spieniężenia otrzymanej w spadku fortuny bardzo rozbudziła jego wyobraźnię. Natychmiast zaczął przeszukiwać internet, przeglądając oferty lokalnych lombardów i jubilerów. Właśnie wtedy, nagle, w pokoju spadła temperatura. Opisał to jako gwałtowną zmianę z ciepła letniej nocy do mroźnego, zimowego podmuchu. Pomyślał, że w końcu naprawili klimatyzację. Przez całe lato przypominał zarządcy, że nie działa. Po chwili jednak zaniepokoiło go tak intensywne zimno. Klimatyzator, nawet pracując na najwyższych obrotach, nie dałby rady aż tak schłodzić pomieszczenia. Przysięgał, że było tak zimno, że był w stanie zobaczyć własny, parujący z ust oddech. Poza tym włączonemu klimatyzatorowi zawsze towarzyszył wyraźny szum. Wtedy nie słyszał nic. Tak więc, skoro zimne powietrze nie pochodziło z klimatyzacji, to skąd mogło się tam wziąć? Potem pomyślał, że musiał przez przypadek zostawić gdzieś otwarte okno i po prostu powstał przeciąg. Sprawdził wszystkie pokoje. Okna były pozamykane. Z jakichś nieznanych powodów temperatura powietrza w całym mieszkaniu mocno spadła. Trochę go to zdziwiło, ale kilka dodatkowych warstw ubrań i koc załatwiły sprawę. Dalej szukał lombardu z najlepszymi ofertami. Znalazł jeden taki punkt niedaleko baru z chińszczyzną. Tamtej nocy zasnął, śniąc o wszystkich luksusach, które zamierzał sprawić sobie za pieniądze otrzymane ze sprzedaży. Niestety, wszystkie fantazje, które wyświetlał sobie w głowie niczym kołysankę do snu, prędko zamieniły się w piekielne, niekontrolowane koszmary. Śniło mu się, że był w Karlstadt i znalazł się w samym sercu zamieszek nocy kryształowej. Był świadkiem plądrowania żydowskich domów. Przypatrywał się płonącym sklepom i synagogom. Widział, jak na jednej z ulic grupka młodych chłopaków kopie nieprzytomnego, starszego mężczyznę. W rękach ściskał woreczek z pieniędzmi. Następnego ranka temperatura wróciła już do normalnego poziomu. Damian obudził się zlany potem. Początkowo był przekonany, że to przez nocne koszmary. Jednak to duże wahania temperatury wywołały tak mocną reakcję organizmu. Nie musiał długo zastanawiać się nad znaczeniem nocnej wizji, ale szybko wyparł ją z pamięci, jak każdy inny koszmar. To przecież tylko zły sen. Miał zamiar wybrać się do lombardu dopiero w piątek, kiedy będzie miał wolne. Zamknął więc całe pudło w szafie, tam gdzie nikt nie miał szans go zobaczyć. Wracając z pracy, natknął się na zarządcę budynku i od razu zapytał go o klimatyzację. Według tego, co powiedział właściciel, nic nie zostało jeszcze naprawione. Wciąż czekał na umówionego fachowca. Słysząc to, zszokowany Damian opowiedział o dziwnym zajściu z ostatniej nocy. Zarządca tylko wzruszył ramionami i stwierdził, że gdzieś musiało zostać otwarte okno. Chociaż mój brat doskonale wiedział, że tak nie było, to zdecydował, że szkoda mu czasu na dyskusję z właścicielem dotyczące takiej błahostki. Wrócił więc prosto do mieszkania, po czym, tak jak ja, miał to w zwyczaju, zrzucił z siebie brudne robocze ciuchy i od razu poszedł wziąć ciepły prysznic. Kiedy przeszedł do tej części opowieści, widziałem, jak cały zaczyna drżeć i patrzeć pustym wzrokiem przed siebie, jakby obudziły się w nim bolesne wspomnienia. Zawołałem go po imieniu i dopiero moje ponaglanie wyrwało go z transu. Mówił dalej. Tłumaczył, że kiedy odkręcił zawór, nie popłynęła ani kropla wody. Zdenerwowany uderzył kilka razy w rurę. Z głowicy prysznicowej wydobyło się w końcu głośne syknięcie, ale nie poleciała z niej gorąca woda. Brat opisał to, co się ulatniało, jako żółty gaz. Buchnął mu prosto w twarz, po czym Damian upadł, uderzając plecami o sedes. Gaz oślepił go i otumanił. Poczuł w ustach jego smak. Nigdy wcześniej nie spotkał się z czymś podobnym. Zaczął się krztusić. Gdy z trudem próbował otworzyć oczy, przysięgał, że widział pochylający się nad nim cień postaci, która przypominała mężczyznę w garniturze i dużym, czarnym kapeluszu. Zjawa zniknęła w ułamku sekundy, a Damian ocknął się na podłodze z siniakami na plecach. Natychmiast wstał, by obejrzeć się w lustrze. Czymkolwiek była substancja ulatniająca się pod prysznicem, nie zostawiła po sobie śladów. Żadnych plam, podejrzanych przebarwień, nic takiego. Potem obrócił się w stronę prysznica, z którego wylewał się strumień najzwyklejszej, gorącej wody.
Mówię ci, Arnold, leciał z niego żółty gaz. Prysnął mi prosto w oczy i oślepił. To nie mogła być woda.
Nie wiedziałem, co o tym myśleć. Nie byłem pewny, do czego zmierza mój brat. W końcu woda płynąca w miejskich rurach nie należała pewnie do najczystszych substancji na świecie. Więc może dostało się tam do środka trochę kurzu i brudnego powietrza. To nie był jednak koniec jego historii. Kolejnej nocy miał ten sam sen, z tą różnicą, że tym razem stał w innym miejscu. Znów był świadkiem tych samych okropności. Wokół słyszał dźwięk tłuczonych szyb sklepowych witryn. Zewsząd leciały kamienie ciskane w stronę żydowskich kobiet. Wyczuwał też coś jeszcze. Coś dziwnego. Coś, co nie pasowało do reszty. Wkrótce zorientował się, co to było. Staruszek, którego wcześniej okładała banda młodych Haryjczyków, zniknął. Rozejrzał się raz jeszcze i wtedy zobaczył, jak wspomniana grupka zmierza w jego kierunku. W rękach trzymali metalowe pręty. Zbliżali się z gniewnymi spojrzeniami. Ale czemu szli w jego stronę? Czego chcieli od najprawdziwszego Niemca? W tamtej chwili spojrzał w dół na swoje ubranie. Zobaczył gwiazdę Dawida, naszytą na kieszeni swojej kamizelki. Był Żydem. Próbował uciekać, ale jakaś niewidzialna siła trzymała go w miejscu. Niezdolny do żadnego ruchu, usiłował po prostu się zbudzić. Był całkowicie bezsilny, gdy młodzi mężczyźni kolejno obijali mu brzuch kawałkami ciężkiego metalu. Choć ból nie był prawdziwy, to reakcje jego ciała już tak. Upadł na ziemię i zwinął się w kłębek. Wtedy poczuł na sobie jeszcze ciosy pięściami, kopniaki i kolejne uderzenia wymierzone łomem. Kiedy wreszcie przestali, Damian spojrzał w górę, by zobaczyć zgromadzonych nad sobą Niemców wytykających go palcami. Wtedy wśród tłumu zauważył wyróżniającą się postać młodego chłopaka. Miał nie więcej niż 15 lat. Bawił się czymś, co trzymał w rękach i śmiał z całego widowiska. Damian momentalnie zorientował się, co młody Niemiec obracał w dłoniach. Worek z pieniędzmi. Tym chłopakiem był nasz dziadek. Obudził się równo o 3 nad ranem, wstrząśnięty, czując jednocześnie strach, złość i smutek, ale także niesamowitą radość i wdzięczność za to, że nie tkwił już dalej w tym piekle. Wkrótce jednak naszło go także znajome uczucie zaniepokojenia, które sprawiło, że ponownie cały zadygotał. W pokoju znów było okropnie zimno. Damian rozejrzał się w poszukiwaniu otwartego okna i oczywiście nigdzie go nie zobaczył. Zwrócił się w stronę drzwi wejściowych do sypialni, ale te również były zamknięte. Klimatyzacja na pewno nie była włączona. Pamiętał, że kiedy kładł się do łóżka, było okropnie gorąco. Coś było nie tak. I wtedy ich zobaczył. Wyłonili się z ciemności, transparentni, kryjący się w półmroku. Zdołał jednak dojrzeć ich twarze i, co ważniejsze, ubrania. Ci mężczyźni mieli na sobie pasiaste koszule i spodnie. Byli bladzi i wychudzeni. Ledwo trzymali się na nogach. Naliczył ich około 15. Wszyscy stali wokół łóżka i wpatrywali się w niego. Damian próbował uciec, ale jego ciało było jak sparaliżowane. Na przezroczystych ciałach zgromadzonych wyróżniała się żółta gwiazda Dawida. Ci mężczyźni nie robili nic poza intensywnym wpatrywaniem się w Damiana. Ich spojrzenie wyrażało bezsilność i beznadzieję. Zupełnie jakby cała radość życia, spokój i przyjemność zostały z nich wyssane, pozostawiając jedynie naciągnięte skórą szkielety. Damian był zmuszony leżeć i na nich patrzeć. Trwało to pewnie kilka minut, które ciągnęły się dla niego całymi godzinami. Potem wreszcie mężczyźni zaczęli się odwracać i znikać w ciemności. Został tylko jeden. Stał schowany za innymi, tak samo cichy i w bardzo nędznym stanie. Wyglądał jednak dziwnie znajomo. Damian rozpoznał w nim starego Żyda, którego pobiła banda młodocianych Haryjczyków przed jego własnym sklepem. Ten sam człowiek, któremu mój dziadek ukradł pieniądze. Odszedł w mrok, w ślad za innymi. A kiedy tylko zniknął, Damian odzyskał kontrolę nad własnym ciałem. Niewiele myśląc, wyskoczył z łóżka, pobiegł do szafy, wyjął z niej złoto i ruszył w drogę do mojego domu, dając mi znać mniej więcej w połowie drogi. skończył swoją opowieść, wciąż trzymając w dłoni prawie nieruszoną szklankę whisky. Patrzył w podłogę. Przez całą tę historię nie mogłem uwierzyć w to, co widzę i słyszę. Nigdy wcześniej nie widziałem brata w takim stanie. Zawsze musiał sprawiać wrażenie odpornego na wszystko i energicznego twardziela. A teraz co? Siedział przede mną wystraszony, jęczący i zagubiony. Nie mnie oceniać, czy jego upiorne wizje wydarzyły się naprawdę. Wydaje mi się jednak, że były to bardzo realistyczne koszmary, podświadomie wywołane przez poczucie winy. Liczyło się tylko to, co z tego wszystkiego wynikło. Powiedziałem bratu, że musimy zwrócić złoto prawowitemu właścicielowi. Przez chwilę milczał, wbijając wzrok w worek z monetami, a potem pokiwał głową, przytakując. Było z tym co prawda trochę problemów, ale udało nam się namierzyć właściwą osobę. Odnaleźliśmy rodzinę o nazwisku Kurzberg. Mieszkali w Paryżu, dokąd przeprowadzili się po wyzwoleniu z obozu koncentracyjnego. Razem z bratem wsiedliśmy w samolot do Francji, aby spotkać się z nimi osobiście. Czuliśmy, że powinniśmy to zrobić. Kurzbergom nie wiodło się akurat najlepiej. Żyli na granicy ubóstwa, a rodzina była dość liczna. Okazali się jednak bardzo gościnni i życzliwi. A kiedy powiedzieliśmy o złocie, wszystkich przepełniła radość i ogromna wdzięczność. Przypomnieliśmy, że tak naprawdę nie muszą nam za nic dziękować. Wyznaliśmy, w jaki sposób weszliśmy w posiadanie skarbu. Mimo to wciąż miło się do nas odnosili i wybaczyli naszej rodzinie krzywdy wyrządzone przez dziadka. Przez całą wizytę mój brat zachowywał się nadzwyczaj spokojnie. Zainteresował się nawet rysunkami najmłodszego z Kurzbergów, który najwyraźniej marzył o zrobieniu kiedyś własnego komiksu. Bez wątpienia całe to doświadczenie było dla Damiana ciężkim przeżyciem. Bardzo kochał dziadka i nie chciał widzieć w nim potwora. Ja zresztą też tego nie chciałem. Cała ta sytuacja miała też jednak swoją dobrą stronę. Udało mi się sprzedać nazistowskie pamiątki rodzinne do muzeum w Chicago za niezłą sumę pieniędzy. Zdecydowałem, że wydam je na wycieczkę do Karlstadt i zabiorę ze sobą brata. Chociaż tyle mogłem dla niego zrobić. Dopiero teraz mogę przyznać, że ta wyprawa wiele zmieniła. Całkiem dobrze się ze sobą dogadywaliśmy. Wreszcie mogliśmy normalnie porozmawiać na tematy, które wcześniej wywoływały zażarte spory. Zamiast krzyków i wyzwisk nauczyliśmy się po prostu akceptować odmienne zdanie. I wiecie co? Będąc tam, w samym sercu Niemiec, podziwiając piękne, zielone wzgórza, kilkusetletnią architekturę i ciepłych, miłych ludzi, którym udało się zostawić w tyle swą tragiczną przeszłość. W końcu odczułem dumę ze swojego niemieckiego pochodzenia, które przez tak długi czas próbowałem wyprzeć. Jest jeszcze jeden element tej historii, o którym warto wspomnieć. Co prawda nie zmieniłem swojego zdania odnośnie tego, co przydarzyło się mojemu bratu, ale trochę mnie to jednak zastanawia. Mianowicie Damian był bardzo ciekaw, kto był tak naprawdę pierwszym właścicielem woreczka ze złotymi monetami. Kurzbergowie pokazali nam swoje drzewo genealogiczne, na którym mogliśmy zobaczyć ich pradziadka, człowieka, któremu nasz dziadek je ukradł. Nie sama informacja mnie zszokowała, a reakcja mojego brata. Nagle odwrócił wzrok, wstał i wyszedł z pokoju. Gdy zapytałem, co się stało, wyznał, że choć nigdy wcześniej nie wiedział o istnieniu tego człowieka, to przodek Kurzbergów wyglądał dokładnie tak samo jak stary, udręczony mężczyzna z jego snów. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.